Witam wszystkich jeszcze raz. Możecie śmiało otworzyć list apostoła Pawła do Filipian, 4 rozdział. Czwarty rozdział jest pewną kulminacją tego, o czym mówi apostoł Paweł w poprzednich trzech. I tak jakby tutaj są skoncentrowane główne myśli, które się przewijały cały czas poprzez pierwsze trzy rozdziały. I z tego fragmentu przeczytam pierwsze trzy wersety. Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemencem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Tytuł dzisiejszego kazania jest następujący. Jak naprawić zepsute relacje? Jest to główna myśl tych trzech wersetów. Jeżeli spojrzymy głębiej na to, co mówi apostoł Paweł tutaj i w ogóle co jest napisane w całym liście do Filipian, obserwujemy następującą rzecz. Pierwsze, jest radość, rodzi się radość. I głównym tematem całego listu to jest radość. Tak jakby ten list też jest nazywany listem radości. Więc rodzi się radość, ale rodzi się na tle czegoś, co tą radość chce zabrać. I widzimy, że to są prześladowania. Czyli ci ludzie, ten kościół przechodził przez prześladowania. Tło do tej radości to jest prześladowania. Coś, co tą radość chce zabrać. Druga rzecz, co widzimy, to jest fundament tej radości, czyli coś, na czym apostoł Paweł opiera swoją radość, że nikt i nic nie może tej radości zabrać. I to są relacje. To są jego relacje z Bogiem i to są jego relacje z ludźmi. Więc widzimy tutaj, że apostoł Paweł doszedł do takiego punktu w swoim życiu, i podkreślam słowo doszedł, dlatego że tego można się nauczyć. To nie jest coś, czym on się urodził. To nie jest coś, co on miał zawsze przez swoje życie. Doszedł do tego momentu, do tego punktu, kiedy on zrozumiał, że prawdziwa radość jest oparta na relacjach, a nie na okolicznościach. I jak jest z nami? Każdy w swoim życiu ceni ten stan radości. Chce w nim zawsze przebywać. Ale czy ta radość jest u nas stała? Czy my jesteśmy stale szczęśliwi? Co wprowadza nas w ten stan radości? A co nas zabiera z tego stanu? Co nas wyprowadza? Dalej, czy może być tak, że człowiek ma pełnię radości w Bogu, w swoich relacjach z Bogiem, a jego relacje z ludźmi są nadszarpnięte? Czy ten człowiek będzie miał w swoim życiu pełni radości? Relacje z ludźmi zawsze będą odbiciem naszych relacji z Bogiem. Relacje z ludźmi zawsze będą odbiciem naszych relacji z Bogiem. I zawsze będą tworzyły fundament, na którym całe nasze życie się buduje. Często jest tak, że nam się wydaje, że nasze relacje z ludźmi mogą być nadszarpnięte, zepsute, ale nasze relacje z Bogiem są bardzo dobre. To jest zakłamanie. Żyjemy w stanie zakłamania. Nie jest to możliwe. Człowiek, który ma dobre relacje z Bogiem, będzie dążył do tego, że ma dobre relacje z ludźmi. Chwilowo te relacje mogą być napięte. Ale ten, kto chce mieć dobre relacje z Bogiem, będzie dążył do tego, że jego relacje z ludźmi są tak samo dobre. I teraz tak, pierwszy werset. Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Co tutaj widzimy? Widzimy, że apostoł Paweł mówi o radości znowu. Tak? I on mówi to w ten sposób. mówi, zwraca się do braci, nazywa ich umiłowanymi dwa razy w jednym wersecie i mówi, że oni są jego radością i jego koroną. Apostoł Paweł, to widać z tego wersetu, ale z całości też listu do Filipian i z całości wszystkich jego listów, to jest człowiek, który swoją radość opiera na swoich relacjach z Bogiem i swoich relacjach z ludźmi. Pierwsza rzecz to są jego relacje z Bogiem, a druga rzecz to są jego relacje z ludźmi. I dlatego widzimy, że apostoł Paweł, sam będąc w więzieniu, pisząc do ludzi, którzy przechodzili przez prześladowania, pisze o radości i odczuwa radość w swoim sercu. Okoliczności są fatalne, ale stan serca jest niesamowity. Często w życiu jest na odwrót, że ludzie mają bardzo dogodne warunki. Mają wszystko, ale brak radości. Apostoł Paweł ma radość w bardzo trudnych okolicznościach. I to pokazuje nam, że człowiek, który ma swoją radość zbudowaną na relacjach z Bogiem i na relacjach z ludźmi wierzącymi, jego radość nie zależy od okoliczności. Ona zawsze trwa, dopóki trwają te relacje, dopóki on inwestuje w te relacje. I żadne okoliczności nie mogą tego zburzyć. Apostoł Paweł tutaj zwraca się tak. Radość i korona moja. I co apostoł Paweł, waszym zdaniem, może mieć na myśli, kiedy on pisze tak do ludzi? Radość i korona moja. Ciekawe jest też to, jeżeli myślicie o tym, jaki jest apostoł Paweł, to jest człowiek, który cały czas chce zwyciężać. To jest jego charakter, to jest jego osobowość. On zawsze zwycięża, ale też mówi o tym, że jego zwycięstwo jest w Chrystusie. Ta walka, przez którą on przechodził, to jest walka o Ewangelię. On cały czas w głowie ma takie wyobrażenie, że on bierze udział w jakichś zawodach. I wiele razy o tym mówi. Mówi o tym, że człowiek, który żyje dla Ewangelii, on tak jakby biegnie, jak jest olimpiada, i on cały czas biegnie, ale biegnie nie po to, żeby biec, tylko biegnie po to, żeby wygrać, żeby być pierwszym. I tak żyje apostoł Paweł. On cały czas chce wygrać, ale wygrana to jest życie dla Chrystusa. To jest ta korona, którą on dostanie od Jezusa Chrystusa za życie, które on jemu poświęcił. Więc u niego ten obraz jego życia jest dosyć prosty. To jest pewien bieg, to są pewne zawody, na końcu jest wygrana, jest meta, jest wygrana, kiedyś to się kończy. Na końcu jest wygrana i jest nagroda, jest ta korona. Więc on biegnie, chce wygrać i jest gotów poświęcić wszystko, żeby wygrać. Nie ma rzeczy, które są tak ważne dla niego, jak ta wygrana. I to jest jego mentalność, to jest jego charakter, to jest jego osobowość. I dlatego tutaj on mówi tak samo. Radość i korona moja. Czyli on, myśląc o tej koronie, myśli nie tylko o tym, że on kiedyś spotka się z Jezusem Chrystusem i kiedyś dostanie tą koronę, co też jest prawda, ale teraz pisze tak jakby już wygrał, już wygrywa, że on dobiegł do pewnej mety i jest ta wygrana, jest ta korona. I ta korona to są oni. To są ludzie w zborze Filipii. I jak jest wygrana, i jak jest korona, to co jest? Radość. Więc on, myśląc o nich, patrząc na ich życie, widząc, co Bóg czyni w ich życiu, jak Bóg ich prowadzi, on wie, że wygrywa. On wie, że to, jak oni żyją, to, jak oni idą za Bogiem, tą, jaką miłość mają do Boga, tą, jaką miłość mają do siebie nawzajem, to jest jego wygrana. I oni są jego koroną. Oni są tym zwycięstwem. I stąd jest radość. I dalej apostoł Paweł zwraca się do nich i mówi tak. Trwajcie w Panu. Czyli on ich do czegoś zachęca. Po pierwsze mówi, że oni są jego koroną, czyli on czuje tą radość, że on zwycięża, ale zachęca ich do tego, żeby oni trwali w Panu. Co to oznacza trwać w Panu? Oznacza stać stabilnie i niewzruszenie. I mi się wydaje, że ludzie, którzy mają Biblię nie Biblię warszawską, chyba tam jest napisane stać, a nie trwać. Generalnie oryginał raczej przekazuje taką ideę stać stabilnie i nie wzruszenie. Można powiedzieć trwać w Panu, ale generalnie trwać, stać stabilnie. Czyli człowiek stoi tak stabilnie, on ma fundament pod nogami, że nic go nie może wzruszyć. I to jest ta idea. Stabilność i niewzruszenie jest ważnym elementem życia, które jest uporządkowane przed Bogiem. Człowiek, który ma swoje życie uporządkowane przed Bogiem, człowiek, który wie, na czym polega jego życie przed Bogiem, on stoi stabilnie i niewzruszenie. Jeżeli człowieka nosi w życiu, to oznacza, że pewne sfery w jego życiu są nieuporządkowane przed Bogiem. W pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale, werset 58, apostoł Paweł też przekazuje tą ideę. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Ta sama idea, ten sam człowiek, ten sam charakter, ta sama osobowość, ta sama myśl. Widać stabilność życia apostoła Pawła, stabilność jego ambicji, stabilność jego dążeń. Z kimkolwiek nie rozmawia, przekazuje tą samą najważniejszą ideę stabilnego życia i trwania w Bogu, niezależnie od tego, jakie są okoliczności. Drugi list do Tesaloniczan, 2 rozdział, 15 werset. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się czy to przez mowę, czy przez list nasz. Dosłownie ta sama idea. To jest kolejna grupa osób, ta sama idea przekazana też im. Stabilne życie polegające na Ewangelii. Ludzie mają fundament swojego życia Ewangelię i stoją twardo, opierają wszystkie swoje wybory, ambicje w tej Ewangelii. Więc kiedy apostoł Paweł mówi trwać w Panu albo stać niewzruszenie, tak jak żeśmy to powiedzieli, w czym człowiek wierzący powinien być niewzruszony? Kiedy on mówi, stojcie niewzruszenie, trwajcie w Panu, w czym? Kiedy zwraca się do nas i mówi tak, to co powinniśmy zrozumieć? Co każdy z nas powinien zrobić, kiedy usłyszy te słowa w stosunku do siebie? Więc znowu z pomocą są inne tłumaczenia Biblii. W Biblii Gdańskiej na przykład jest napisane bardziej precyzyjnie. Jest napisane tak, stójcie w Panu. I to jest ważne. Czy nie jest napisane po prostu trwajcie w Panu albo stójcie w Panu, tylko tak, stójcie w Panu. A tak oznacza to, co on powiedział wcześniej. Innymi słowy, to, co apostoł Paweł mówi teraz, on odnosi się do tego, co wspomniał w poprzednim rozdziale, w trzecim. Więc kiedy apostoł mówi tak, stójcie w Panu, on odnosi się do tego, co powiedział wcześniej i można by powiedzieć do tego, co powiedział w liście do Filipian w trzecim rozdziale, wersecie 17. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Czyli jak stać w Panu, jak trwać w Panu. Innymi słowy, żyć tak, jak żył apostoł Paweł, obserwować go, naśladować go, to, co widzimy w jego życiu, tak postępować i w tych ludziach, którzy też tak postępują. Innymi słowami, trwać w Panu, niewzruszenie, oznacza żyć tak, jak żył apostoł Paweł i jak żyją ci ludzie, którzy żyją tak samo jak on, a on naśladował Chrystusa. Naśladować Chrystusa, żyć tak jak Paweł, żyć tak jak tamci, którzy żyją jak Chrystus i apostoł Paweł. I znowu, w liście do Filipian apostoł Paweł już mówił, co to oznacza żyć tak jak on, żyć tak jak Chrystus, tak jak on też. Po pierwsze, to jest być jednomyślnymi. To jest napisane kilka razy w całym liście. Dążenie do tej jednomyślności. Po drugie, radować się w Panu. Trzeci rozdział, pierwszy werset. Trzecie, żyć tak, by zmierzać do nagrody w górze. To jest jego znowu charakter, jego osobowość. Trzeci rozdział, 14 werset. Drugi rozdział, trzeci werset. Nie czynić nic z kłótliwości. Drugi rozdział, trzeci werset dalej. W pokorze uważać drugich za wyższych od siebie. To jest pewien model życia, to jest pewien model zachowania. Właśnie trwać w Panu to oznacza żyć tak, codziennie, we wszystkich swoich wyborach. Radość nie zależy od okoliczności. Radość to są nasze codzienne wybory w tych okolicznościach. I to jest myśl, którą powinniśmy pamiętać. Nieważne, jakie są okoliczności, radość będzie spowodowana tym, jaka jest nasza na nich reakcja. Przechodzimy dalej do wersetu drugiego. I tutaj apostoł Paweł pisze: upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Widzimy, że od razu po tym, jak apostoł zachęcał wierzących do tego, żeby trwali w Panu, przechodzi do napiętych relacji pomiędzy dwiema kobietami, dwiema siostrami w tym zborze. Pomiędzy Ewodią i Syntychą. To jest ciekawe, dlatego że apostoł Paweł mówił o radości i widać, że ta radość jest oparta na relacjach, więc on od razu przychodzi do relacji, które są zepsute. I upomina jedną kobietę i upomina drugą. Po pierwsze, Paweł nie mówi, na czym polega problem. Ale ci, co studiują jego listy, wiedzą, że jeżeli jest w zborze jakiś problem doktrynalny, Paweł zawsze reaguje. On mówi, że to jest właściwe, to nie jest właściwe. W całym liście do Filipian nigdzie nie ma mowy o tym, żeby to był jakikolwiek problem doktrynalny. I jeszcze ciekawa rzecz, że kiedy apostoł Paweł zwraca się do tych kobiet, on pisze: upominam Ewodię i upominam Syntychę. To jest tak, jakby mówię jednej, mówię i drugiej, co mają zrobić. Innymi słowy, ten problem prawdopodobnie nie jest natury doktrynalnej. Nie jest tak ważny, że apostoł Paweł musi się opowiedzieć, że jedna ma rację, druga nie ma racji, albo właściwe myślenie jest takie, albo jest inne. On pewnie wie, jaki jest problem, ale dla niego to jest mało znaczące. Sam problem nie ma znaczenia. Dlatego mówi do jednej i do drugiej, że najważniejszą rzeczą to jest pojednanie. To jest jednomyślność. Nieważne, co myśli jedna i nieważne, co myśli druga. Problem polega na tym, że ta sytuacja doprowadziła do napięcia i do zepsucia relacji. Więc problem jest tak błahy, tak mało istotny, że jedyne, o czym mówi apostoł Paweł, żeby one naprawiły te relacje. I o tym mówi tutaj. Dalej, dlaczego, pomyślcie sobie o czymś takim. Apostoł Paweł pisze list do całego zboru. Do zboru w Filipii. Więc mówi o rzeczach, które dotyczą całego zboru. Rzeczach, z których każdy skorzysta, czytając ten list. Więc dlaczego apostoł Paweł, pisząc list do całego zboru, upomina i wymienia dwie osoby, które mają problem pomiędzy sobą? To, dlaczego apostoł Paweł to robi, powód jest taki, że dwie osoby są dosyć wpływowe i zaraz zrozumiemy dlaczego. Dwie osoby są dosyć wpływowe i mają konflikt pomiędzy sobą. Co robią w tej sytuacji? Próbują wpływać na innych. Jedna wpływa na innych i druga wpływa. Tworzą się dwa obozy. Zaczynają się psuć relacje i budować napięcie w całym zborze. Więc kiedy apostoł Paweł pisze do jednej, znaczy pisze do zboru, ale mówi, zwraca się do jednej, zwraca się do drugiej, on widzi potencjalny problem. Teraz konflikt nie jest duży, dlatego że to, co on pisze do listu do Filipian, jest pozytywne. On widzi, że oni mają dobre relacje pomiędzy sobą. Całość, jako zbór. To są ludzie, którzy dążą do jedności. Ale generalnie rodzi się tam problem. I problem zaczyna się w relacjach pomiędzy dwiema kobietami. I zaczyna się rozpowszechniać na cały zbór. Czym jest Kościół? Czym jest Kościół? Widzimy, że w Biblii Kościół jest porównywany do ciała, ciało Chrystusowe. I teraz pewnie wiecie, jak funkcjonuje ciało. Ciało to jest dużo organów i wszystko jest w sobie powiązane. Więc co się dzieje, jeżeli dwa organy w naszym ciele przestają ze sobą się komunikować? Albo się komunikują w sposób niewłaściwy. Co się dzieje? Czy całe ciało nadal jest zdrowe? Czy całe ciało nadal funkcjonuje tak jak przedtem? Każdy wie, że nie. Wszystko w tym ciele jest połączone. Więc jeżeli dwa organy zaczynają funkcjonować źle i zaczynają pomiędzy sobą komunikować się źle, cała komunikacja w naszym ciele pomiędzy wszystkimi organami jest wtedy naruszona. I co się dzieje z całym ciałem? Zaczyna chorować. A choroba może postąpić tak daleko, że ciało umrze. Więc apostoł Paweł widzi to. On widzi ten potencjalny problem i dlatego on chce naprawić ten problem jak najszybciej, żeby nie dopuścić do choroby całego zboru, tylko naprawić relacje pomiędzy dwiema kobietami. I kiedy mówimy o problemie z ciałem albo z organami, powinniśmy też zwrócić uwagę na to, jakim lekarzem, użyję takiego określenia, jest tutaj apostoł Paweł. Wiecie pewnie z doświadczenia, że generalnie mamy do czynienia z dwoma typami lekarzy. Każdy z nas dobrze czuje swoje ciało, przynajmniej powinien. Więc jeżeli wiemy, że my funkcjonujemy dobrze, kiedy się czujemy tak, tak i tak. I teraz jeżeli zaczynamy się czuć, coś jest coś innego, zaczynamy się czuć źle, nie do końca wiemy, co to jest. To nie jest na tyle wyraźne, żebyśmy powiedzieli, że boli nam to albo boli nam tamto. Ale coś jest nie tak. Coś zaczyna funkcjonować źle. Są jakieś objawy tego, że gdzieś pojawia się choroba. Coś jest nie tak. Więc idziemy z tym do lekarza i próbujemy to wytłumaczyć, co jest nie tak. I możemy usłyszeć dwie odpowiedzi. Najczęstsza odpowiedź to jest taka: wszystko jest dobrze, pan albo pani jest po prostu przemęczona, proszę sobie wziąć urlop, odpocząć 2 tygodnie, będzie dobrze. I taki lekarz poczeka, aż objawy będą bardziej wyraźne, kiedy dojdzie do jakiejś dysfunkcji organu albo poważnej choroby. I wtedy zaczyna chorobę leczyć. Ale może już być zbyt późno. Są pewni lekarze, którzy nie zignorują tych wstępnych symptomów i zaczną drążyć. A kiedy to się zaczęło? A jaki jest powód? A co się stało? A jak było wcześniej? A w jakich okolicznościach pan albo pani to odczuwa? I taki lekarz spróbuje zapobiec potencjalnej chorobie. Dokładnie takim lekarzem jest apostoł Paweł. On nie czeka, aż ciało zachoruje. On nie czeka, aż jakiś organ przestanie funkcjonować. On widzi pierwsze objawy i on zaczyna drążyć. I on chce naprawić to ciało, żeby dalej całe ciało funkcjonowało w harmonii. A nie czekać na to, kiedy relacje dwóch kobiet rozerwą cały kościół na strzępy. I teraz bardzo ciekawy werset jest w Biblii, albo dwa wersety, które mówią o relacjach pomiędzy ludźmi, a relacjach z Bogiem. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 20-21 wersety. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przekazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Widzimy wyraźną odpowiedź w Biblii, że nie jest to możliwe, że człowiek, który ma złe relacje z ludźmi, ma dobre relacje z Bogiem. Bóg tak nas stworzył, że On dla nas jest niewidzialny, ale postawił nas wśród widzialnych ludzi, z którymi my mamy kontakt przez całe nasze życie. Zawsze. Więc jeżeli my miłujemy Boga i mamy z Nim dobre relacje, będzie to widoczne w naszych relacjach z ludźmi. Jeżeli ktoś ma zepsute relacje z ludźmi, jeżeli ktoś ma problem z ludźmi, nie może powiedzieć, że jego relacje z Bogiem są czyste. I teraz, dlaczego apostoł Paweł nie mówi o tym, jaki jest problem? Dlaczego nie mówi, co ma zrobić jedna, co ma zrobić druga, co jest poprawne, co nie jest poprawne? Dlatego, że on wie, że prawdziwy problem jest inny, jest schowany gdzieś głębiej, w sercu. Także ktoś może tego nie widzi. Ludzie na powierzchni pokazują jedno, a gdzieś w głębi jest zupełnie co innego. I to, co widzi apostoł Paweł, co jest prawdopodobnie zawsze przyczyną konfliktów pomiędzy ludźmi, to jest ludzka pycha, egoistyczne ambicje i duch rywalizacji. I to jest to, co prawdopodobnie było tam, pomiędzy tymi kobietami. Na powierzchni mogłoby być coś takiego, że prawda jest bardziej taka. Nie, prawda jest bardziej taka. Lepiej postąpi tak. Nie, lepiej postąpi tak. I to jest to, co ludzie widzą na powierzchni i próbują rozwiązać ten problem. Gdzie prawdziwy problem jest bardziej głęboki i on dotyczy egoistycznej ludzkiej natury, dotyczy rywalizacji, dotyczy ludzkiej pychy. Więc jakie jest rozwiązanie? Jakie jest rozwiązanie tego problemu? Gdyby problem był doktrynalny i gdyby trzeba było powiedzieć, że prawda jest taka i taka, to apostoł Paweł by to zrobił. On by powiedział, słuchajcie, jedna ma rację, druga nie ma racji, albo mają po trochę racji, ale prawda jest taka i niech każdy z was się do niej podporządkuje, do tej prawdy. Ale w całym liście, i to już studiowaliśmy przez pierwsze trzy rozdziały, apostoł Paweł pokazuje, że jedyny sposób naprawienia takich relacji to jest to, żeby każda z nich miała takie nastawienie, jakie było w Jezusie Chrystusie, który nie miał egoistycznych interesów, tylko ukorzył się przed Bogiem i stał się mu we wszystkim posłuszny. Więc ludzie, którzy mają pomiędzy sobą zepsute relacje, powinni przyjąć taką samą postawę, jaka jest w Jezusie Chrystusie. Przyjąć postać sługi i nie stawiać swoich ambicji, swojego duchu rywalizacji, chęci okazania wpływów wyżej niż ta harmonia, jaką tworzy Jezus Chrystus w swoim Kościele. I ważne jest to, patrzcie, po co robi to apostoł Paweł. Jaka jest cena? Jeżeli zignorować problem, możemy tylko się domyśleć, co będzie dalej. Ale apostoł Paweł wie, o co walczy. I on wie, jeżeli konflikt pomiędzy tymi kobietami będzie rozwiązany, po pierwsze, te dwie kobiety doświadczą czegoś, czego nie doświadczały wcześniej, i cały zbór doświadczy czegoś niesamowitego. I to chodzi o pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ludzie często walczą o swoje wpływy, o swoje ambicje i nie widzą tego, że to, co oni osiągną razem przez jedność, to jest pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Dalej, w trzecim wersecie czytamy to, że apostoł Paweł próbuje rozwiązać ten problem. Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Co robi apostoł Paweł? Patrzcie, ciekawe jest to, że to jest człowiek, który jest w więzieniu. On nie jest tam wśród nich, ale tak bardzo się przejmuje tą sytuacją, że on chce rozwiązać. On jest liderem. On się przejmuje tą sytuacją i nie zostawia tego konfliktu tak po prostu. On coś z tym robi. Więc apostoł Paweł wie, że ta sytuacja zaszła tak daleko pomiędzy tymi dwiema kobietami, że one nie są w stanie same ze sobą rozmawiać. Jedna i druga ma głęboki konflikt gdzieś wewnątrz i nie są w stanie przyjść i w otwarty sposób same tego rozwiązać. Więc apostoł Paweł prosi pewną konkretną osobę, żeby przyszła i zrobiła to, żeby pomogła im w rozwiązywaniu tego konfliktu. Nie wiemy, kogo konkretnie poprosił apostoł Paweł, ale nazwał tą osobę wiernym swoim towarzyszem. I możemy się domyślać, o kim on mówił, dlatego że już nawet w tym liście on mówił o dwóch swoich wiernych towarzyszach. Był to Tymoteusz i Epafrodyt. Czy to był ktoś z nich, nie wiemy. Ale ważne jest to, że ludzie w tym zborze wiedzieli, o kim mówi apostoł Paweł. I wiedzieli, kogo apostoł Paweł wyznaczył do rozwiązania tego konfliktu. I teraz, kiedy on mówi zajmij się, to słowo jest dosyć mocne. To jest dosyć mocne i można tłumaczyć inaczej jako pomóż, ale geneza, tak jakby to, co jest schowane za tym słowem, ma bardzo silny charakter. Generalnie tłumaczy się jako chwycić, pojąć albo pomóc. I przekazuje stanowcze fizyczne działanie. Czyli innymi słowy, kiedy apostoł Paweł wyznacza tą osobę, to mówi, że ta osoba ma przyciągnąć te dwie kobiety do siebie i pomóc im rozwiązać ten konflikt. Musi coś zrobić, stanowcze fizyczne działanie. Jest jakaś akcja w tej sytuacji. To słowo było użyte, kiedy był opisany areszt Jezusa Chrystusa w Ewangelii Marka 14, rozdział 48, werset. Mateusza 26, rozdział 55, werset. Areszt Piotra też w Dziejach Apostolskich, 12, rozdział 3, werset. I też takie samo słowo jest użyte właśnie w tym zdaniu. Z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Ewangelia Łukasza, 5, rozdział 9, werset. Czyli znów mamy silne fizyczne działanie, jest ingerencja. Czyli apostoł Paweł wie, że te dwie kobiety nie mogą przyjść do siebie, nie chcą przyjść do siebie, dla jakiegoś powodu do siebie, ale on prosi kogoś, żeby on zrobił wysiłek i te dwie kobiety połączył ze sobą. Ale też apostoł Paweł tutaj tłumaczy powód, dlaczego on chce tak zrobić. Dlatego, że one dla Ewangelii razem ze mną walczyły. I patrzcie, co jest ciekawe. Apostoł Paweł ma o tych dwóch kobietach wysokie zdanie. To nie były osoby, które gdzieś siedziały tam jako po prostu pasywne słuchaczki, czasami przyszły, czasami nie przyszły. Tylko to były osoby, które były bardzo aktywne. To były osoby, które razem z Pawłem cierpiały dla Ewangelii. To były osoby, które poświęciły dużo dla Ewangelii. On mówi, że te dwie kobiety, ich imiona są zapisane w Księdze Żywota. Apostoł Paweł totalnie widzi poświęcenie tych dwóch kobiet dla Ewangelii. Każda z nich jest poświęcona. Ale tak samo widzimy tutaj, jest pewna lekcja, że każdy człowiek, który jest poświęcony Bogu i jest poświęcony Ewangelii i który może przechodzić przez cierpienia dla Ewangelii, w swoim sercu może być nie do końca dojrzały w innych kwestiach życiowych. I tak jak tutaj, ludzie z jednej strony mogą cierpieć dla Ewangelii, a z drugiej strony pokazują pychę i duch rywalizacji, jeżeli chodzi o swoje wzajemne relacje. Więc apostoł Paweł wie, że dla niego najważniejszą rzeczą jest szczęście tych dwóch kobiet w swoich wzajemnych relacjach i radość w całym zborze. Więc stąd on nie opowiada się za jedną, nie opowiada się za drugą. On nie tłumaczy, co jest problemem, dlatego że on wie, że problem jest głęboko w ich sercu. I on chce dojść do rozwiązania tego konfliktu, dlatego że na tym skorzystają one, i skorzysta cały zbór. I teraz jako zakończenie spisałem sobie kilka takich kluczowych myśli, które wychodzą z tego fragmentu. I to są w pewnym sensie zasady, jak powinniśmy rozwiązywać konflikty, jeżeli one są. Po pierwsze, prawdziwa radość nie zależy od życiowych okoliczności, tylko od od naszych relacji z Bogiem i z ludźmi. To jest fundament do radości, relacje z Bogiem i z ludźmi. Druga rzecz to jest, nawet ci ludzie, którzy walczą o prawdę Ewangelii, mogą mieć duchowy problem. I tutaj potrzebują pomocy. Trzecia rzecz to jest to, że każdy konflikt pomiędzy członkami w ciele Chrystusowym powinien być rozwiązany i jeżeli nie jest rozwiązany, będzie to miało wpływ na życie całego zboru, całego kościoła. I osłabi całe ciało i może doprowadzić do poważnej choroby. Rozwiązanie każdego konfliktu zaczyna się od właściwego nastawienia. Jeżeli ludzie nie mają właściwego nastawienia, konflikt nie jest rozwiązany i nie będzie rozwiązany i nie może być rozwiązany. A właściwe nastawienie to jest takie, żeby człowiek w tej sytuacji chciał naśladować Jezusa Chrystusa, przyjąć postać sługi i uważać innych za wyższych od siebie. Jeżeli człowiek nie ma takiej postawy w konflikcie, ten konflikt nigdy nie będzie rozwiązany. I jeszcze jedna rzecz. Ignorowanie konfliktu albo unikanie relacji nie jest rozwiązaniem, dlatego że problem w sercu pozostaje ten sam. Prawdziwe rozwiązanie jest takie, które naprawia to, co jest zepsute w sercu jednej i drugiej osoby. I piąta rzecz, którą widzimy tutaj, to jest to, że są biblijne mechanizmy rozwiązywania konfliktów. Jeżeli mamy dwie osoby, które mają pomiędzy sobą zepsute relacje, powinien być ktoś trzeci, kto jest duchowo dojrzały, kto jest stabilny, kto jest zainteresowany tym, żeby rozwiązać ten problem. I ten ktoś powinien pomóc tym osobom dojść do porozumienia. Amen.